Witam Państwa serdecznie. Audycja Cisza w Eterze po 22 na antenie Polskiego Radia Lublin. Iwona Kosior przed mikrofonem, a dzisiaj audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Temat dzisiaj trudny, ale warty poświęcenia mu 2 godzin audycji, zwłaszcza, że świadomość społeczna i reakcja w porównaniu do skali problemu jest zasmucająco nieadekwatna. Z raportu United Nations Women, który został sporządzony na podstawie danych z 13 krajów, wynika, że aż 2 na 3 kobiety zetknęły się osobiście lub też znają kobietę, która doznała jakiejś formy przemocy. Dzisiaj usłyszą Państwo wypowiedzi ekspertów, z którymi rozmawiała nasza reporterka Ewelina Kwaśniewska. Z danych zebranych i przestudiowanych przez radcę prawnego doktora Grzegorza Skrobotowicza, adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wynika, że przytłaczająca liczba przypadków przemocy dotyczy kobiet.
Tak, jeżeli zestawimy statystykę de facto z kilku ostatnich lat, to patrząc na proporcje, to po pierwsze one są bardzo wysokie i faktycznie obracamy się w okolicach 75% dotyczących kobiet, czyli ta przemoc najczęściej właśnie przeciwko dorosłym kobietom jest skierowana. Dlaczego mówię dorosłym kobietom? Dlatego, że w statystykach mamy 3 takie pozycje. Kobiety, mężczyźni oraz małoletni. A zatem oczywiście małoletni to zarówno dotyczy dziewcząt, jak i chłopców. Więc pod pozycją kobiet no ta liczba procentowo de facto finalnie będzie jeszcze wyższa, ponieważ będzie dotyczyła także tych małoletnich dziewczyn.
Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi nam do głowy, kiedy słyszymy o przemocy wobec kobiet, to często obraz żony maltretowanej przez męża. Rzeczywiście, jak zaznacza dr Skrobotowicz, takich przypadków w Polsce jest najwięcej.
Jeżeli mówimy o zjawisku przemocy, to najczęściej mamy do czynienia z artykułem 207 Kodeksu Karnego, gdzie mówimy o znęcaniu się. Znęcaniu się najczęściej względem osoby bliskiej. Tutaj w przypadku kobiet to będziemy mówili albo o żonach, albo o konkubinach, lub też o partnerkach, a zatem o osobach, które w ramach jednego ogniska domowego ze sobą po prostu mieszkają. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tym oprawcą najczęściej, a contrario, jest mąż, konkubent, partner i albo przy użyciu siły fizycznej, albo siły psychicznej, w niektórych także przypadkach i przy użyciu tego i tego, po prostu nad kobietą się znęca. I niestety takie sytuacje w Polsce, jeżeli patrzymy globalnie, będą dotyczyły bardziej przemocy w czterech ścianach, czy właściwie w zaciszu tych czterech ścian.
Jest też różnica między przemocą fizyczną a psychiczną, do której dochodzi częściej?
Trzeba byłoby przeanalizować akta spraw, w których tak naprawdę we wniosku o zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa wskazujemy, na czym ta przemoc polegała. Można powiedzieć, że przemoc psychiczna w mojej ocenie nierozerwalnie występuje przy okazji przemocy fizycznej, bo psychika osoby, która doznaje jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, no już nie mówię na życiu, z pewnością też jest obarczona pewnym obciążeniem, bo ciężko sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś, cudzysłów, tylko został pobity i w żaden sposób nie odbiło się to na jego lub w tym wypadku jej psychice. Więc w moim odczuciu i w moim przekonaniu, jeżeli mówimy w ogóle o przemocy fizycznej, to w zdecydowanej większości przypadków, jak nie we wszystkich przypadkach, ten element przemocy psychicznej z mniejszym lub większym natężeniem z pewnością występuje.
Przypomnijmy to, o czym wspominałam we wstępie dzisiejszej audycji. Z jednego z raportów wynika, że aż 2 na 3 kobiety zetknęły się osobiście lub znają kobietę, która doznała jakiejś formy przemocy. Do tej kwestii także odnosi się dr Skrobotowicz.
I te dane są zatrważające, bo faktycznie raport opublikowany przez European Nation Women wskazuje, że skala albo zetknięcia się bezpośredniego, albo pośredniego jest porażająca, bo skoro mówimy o 66% kobiet, które informacje lub też doświadczenie z przemocą posiadają, pokazuje, że tak naprawdę jest to zagadnienie, z którym powinniśmy z pewnością coś zrobić, ale powinniśmy też o tym głośno mówić, że to nie dotyczy jakiegoś fragmentu, niewielkiego procenta populacji, tylko de facto dotyczy to większości, bo pamiętajmy, że jeżeli kogoś ta przemoc nie dotknie bezpośrednio, ale słyszy od swojej koleżanki, że ona z taką przemocą się styka, to to też oznacza, że w psychice tej kobiety to pojawia się być może też obawa, czy kiedyś ona w przyszłości nie stanie się taką ofiarą. I w szczególności może to też dotyczyć osób, które na chwilę obecną jeszcze no nie są w związku. Być może ten związek się pojawi, to może też w tym momencie występować pewna obawa. No bo skoro moja koleżanka zetknęła się z tą przemocą, to czy przypadkiem nie będzie tak, że i ja na nią trafię, no bo procent jest niezwykle wysoki.
Radca prawny dr Grzegorz Skrobotowicz zwraca też uwagę na fakt, że bardzo mało kobiet decyduje się zgłosić akt przemocy, którego doświadczyły.
Z danych wynika, że 1 na 10 kobiet finalnie decyduje się pójść i poinformować szeroko pojęte organy ścigania o tym, że padły ofiarą przemocy. To jest też tematyka niezwykle trudna, bo analizując sprawy mediacyjne w sprawach karnych, to też może być informacja istotna, większość mediacji w Polsce w sprawach karnych dotyczy właśnie przestępstw znęcania się. Zatem często można powiedzieć, że te osoby w rozumieniu kobiet mają jakiś bloker, jakąś ścianę taką wewnętrzną, która uniemożliwia, czy też utrudnia im wewnętrznie oczywiście zgłoszenie się na policję lub do prokuratury. Te powody mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne, bo z jednej strony często zdarza się tak, szczególnie w mniejszych aglomeracjach, że osobą utrzymującą rodzinę lub też głównym, a czasami i jedynym żywicielem rodziny jest mężczyzna. No i właśnie ten mężczyzna, który dopuszcza się znęcania. I teraz w głowie kobiety może pojawić się pytanie, no dobrze, jeżeli ja pójdę na policję, ja o tym poinformuję i ten mój mąż, partner, konkubent zostanie aresztowany, następnie być może zostanie skazany i trafi do zakładu karnego, to jak ja będę żyła, jak ja sobie poradzę. I to jest też olbrzymia trauma i olbrzymi problem w naszym społeczeństwie, że kobieta w ogóle musi nad taką kwestią się zastanawiać i ją rozważać, że tutaj doznaje krzywdy, a tak jak mówimy, te wartości są niezwykle wysokie. I zamiast reagować, no to w pewien sposób kalkuluje, czy ta przemoc jeszcze jest na takim poziomie, że sobie z nią poradzę, czy też jest już tak wysoka, że już nie daje rady. I niestety ten tak zwany próg bólu, który może u kobiet wystąpić, no często już może być bardzo, bardzo późny i może też skutkować no, różnymi negatywnymi oddziaływaniami także na psychikę innych członków rodziny, dlatego że na przykład wcześniej takiej reakcji nie było.
Bardzo wiele kobiet decyduje się na szukanie przemocy w momencie granicznym, często po wielu latach doświadczania przemocy. Jakie są narzędzia prawne, które stosuje się, aby pomóc takim kobietom?
Na szczęście ustawodawca też w ostatnim czasie wprowadził kilka mechanizmów, które sprawnie pomagają przeciwdziałać przemocy, chociażby nakaz opuszczenia lokalu wspólnie zamieszkiwanego z taką osobą, co powoduje, w szczególności, że teraz uprawnienia do podjęcia takich działań posiada policja i prokuratura, zatem działamy bardzo szybko i sprawnie. Natomiast pamiętajmy o tym aspekcie, o którym wspomniałem, czyli o pewnej ekonomii, no bo oczywiście wyjęcie takiej osoby to jest działanie, które musi być podjęte i to jest absolutnie bezdyskusyjne. No nie można sytuacji patologicznej utrzymywać. Natomiast W momencie, w którym taka osoba opuszcza, czy też jest wyprowadzana z takiego mieszkania czy domu, no to pojawia się kwestia, no dobrze, ale za co żyć? Bo w mojej ocenie, jeżeli analizujemy kwestie prawne, to nie można ich robić czy analizować w oderwaniu od sytuacji ekonomicznej. No bo nie chodzi też o to, żeby przykleić plasterek na ranę chirurgiczną, tylko żeby zastosować odpowiednie też leczenie. A zatem tutaj powinniśmy też my jako państwo, jako obywatele, takim kobietom również zapewnić, i to się także dzieje obecnie, wsparcie w zakresie takiej i pomocy z pewnością psychologa, absolutnie bezdyskusyjnie, ale także też finansowo, żeby kobieta faktycznie nie w momencie, w którym już jest przyparta do muru i nie ma możliwości ruchu, dopiero podejmuje działania, tylko w momencie, w którym widzi, że tak naprawdę te elementy działań podejmowanych przez męża, partnera, konkubenta są niewłaściwe, już wówczas reaguje. Ja myślę, że tutaj też taki kamyczek do i mojego ogródka jako mężczyzny trzeba byłoby wrzucić, że powinniśmy też jako mężczyźni być bardziej otwarci na rozmowę, na dialog z kobietami, tu mam na uwadze żony, konkubiny czy partnerki, z którymi mieszkamy, żeby nie zamykać się na wymianę też doświadczeń, żeby posłuchać drugiej osoby. Często też w moim doświadczeniu zawodowym jako radcy prawnego spotykam się z różnymi takimi też problemami i tu można powiedzieć, że ta przemoc domowa, która faktycznie czasami trwa przez wiele lat, mogłaby bardzo szybko się zakończyć, gdyby, i to trzeba podkreślić, mężczyzna zgodził się na udział na przykład w terapii małżeńskiej. Natomiast ponieważ nie było takiej zgody, nie było takiej chęci do udziału, no to ta sytuacja niestety ciągle eskalowała. W związku z powyższym uważam, że temat jest bardzo złożony, tematyka jest niezwykle doniosła i jest też dlatego ważna, że dotyczy człowieka, dotyczy kobiet, dotyczy rodzin, często dzieci, co też widzimy na danych statystycznych i tak naprawdę rzutuje na całe nasze społeczeństwo.
Doktor Grzegorz Skrobotowicz przyznaje, że spotykał się w swojej karierze z kobietami, które obawiały się, że będą musiały dodatkowo tłumaczyć się z tego, że to nie one sprowokowały przemoc wobec nich. To szczególnie jest trudne i bolesne, kiedy na takie wyjaśnienia trzeba zdobyć się w obecności swojego oprawcy.
Spotkałem się z takimi sytuacjami, że kobiety bały się, że być może to, co one identyfikują jako przemoc, tu głównie psychiczną, że może to w sumie jednak nie jest taka przemoc, no może ja się przyłożyłam do tej sytuacji, a zatem kobiety same zupełnie, absolutnie niepotrzebnie obwiniały się za tą sytuację i próbowały u siebie znaleźć winę, twierdząc, że no tak, to być może jest moja wina, aj no mogłam przygotować ten obiad lepiej, może go było za mało, może te kanapki powinny być zrobione, a to może ja jednak powinnam wziąć i uprać tą odzież. To są tak naprawdę, szanowni państwo, bardzo prozaiczne często powody, ale rzeczy, które są wielokrotnie powtarzane, no niestety urastają do skali olbrzymiego problemu. I z tym także musimy i walczyć, i też w sobie starać się to przełamywać, więc zgadzam się niestety z taką tezą, że często po prostu kobiety się obawiają. Dodatkowo jeszcze, o czym trzeba powiedzieć, to jest presja środowiska. No bo no jak to? To nie możesz z tym swoim mężem, partnerem, konkubentem porozmawiać? To już musiałaś iść na policję, to już musiałaś to zgłaszać. W szczególności jeszcze, jeżeli na przykład dołączają się jakieś głosy trochę z dalszej rodziny, a może, no, a jak teściowie na to będą patrzyli? No jak tutaj syneczek mamusi, a on się dopuszcza znęcania nad swoją żoną czy nad dziećmi, no jak to tak może być? Szczególnie właśnie w tych aglomeracjach trochę mniejszych, gdzie ludzie się bardzo dobrze znają, no to dlaczego ona tam poszła, jak ona mogła zrobić, cudzysłów, taką krzywdę mojemu syneczkowi i powiedzieć, że on się nad nią znęcał, bo może jakieś brzydkie słowo powiedział. Bo to są niestety takie dylematy i to jest proza życia. często właśnie z takimi sytuacjami się spotykamy i właśnie z uwagi też przed pewnego rodzaju takim ostracyzmem społecznym kobiety, i to też może tłumaczyć tak niski procent, nie zgłaszają się na policję, no dusząc to w sobie i godząc się w pewien sposób na, no, na dalsze kultywowanie, czy na te praktyki takie podejmowane przez mężczyzn.
W swojej analizie dr Skrobotowicz poświęca też trochę uwagi danym dotyczącym liczby niebieskich kart zakładanych w rodzinach w województwie lubelskim oraz tego, czy z danych da się wyczytać wpływ pandemii koronawirusa i zamknięcie w domach na zwiększenie bądź zmniejszenie przypadków przemocy domowej.
No, jeżeli popatrzymy na obecne czasy covidowe, które dotyczą nas wszystkich, i też na analizę danych, to widzimy, że ta liczba zakładanych kart de facto troszeczkę się obniżyła, natomiast niestety COVID nie sprzyja zmniejszaniu w jakiś intensywny sposób, bo odnosząc się do danych za rok 2020 w porównaniu z 2019, gdzie jeszcze przecież COVID Polski tak mocno nie dotknął, no to liczba wypełnionych formularzy tak zwanej niebieskiej karty A w 2019 to było 74 313, w 2020 72 601, a zatem faktycznie jest spadek w okolicach 1700 takich niebieskich kart w skali całego kraju. Natomiast no, nie widzimy, żeby tutaj pozostawanie w domu sprzyjało konsensualnemu rozwiązywaniu pewnych kłopotów czy też problemów. No niestety ta skala ciągle jest bardzo, bardzo wysoka. I z drugiej strony też można powiedzieć, że te obostrzenia covidowe, szczególnie które na początku pandemii występowały, niestety powodowały to, że osoby musiały też przyzwyczaić się, mówię tutaj o małżeństwach, które często na przykład pracują, zarówno mąż, żona, partner, partnerka, konkubent, konkubina, no nagle do tej bytności non-stop obok siebie. Zobaczymy, jak będą ogłoszone dane za 2021 rok, bo wtedy już będziemy mieli do czynienia z danymi, które będą obrazowały pewną ciągłość. A zatem sam jestem niezwykle ciekawy, czy ta restrykcja covidowa przełożyła się na 2021 rok.
Warto też w tym miejscu wytłumaczyć szerzej, w czym może pomóc niebieska karta.
No, niebieska karta to jest taki instrument, który powoduje zwiększenie kontroli mieszkania czy też lokalu, w którym znajduje się i osoba nią objęta. Zatem mam tu na uwadze tego mężczyznę, który potencjalnie dopuścił się przestępstwa, znęcania, albo jest taki zarzut, albo widzimy, że te działania, które są podejmowane przez tego mężczyznę, niestety charakteryzują się takimi negatywnymi konsekwencjami. No ale to oczywiście powoduje, że częściej będzie się pojawiała też policja w otoczeniu tego lokalu mieszkalnego czy tego domu, co oczywiście jest z jednej strony działaniem absolutnie potrzebnym, no bo chcemy przeciwdziałać przemocy. No, zdarzają się też sytuacje, że w szczególności w przypadku osób, które są uzależnione, najczęściej jeżeli mówimy o Polsce, to mówimy o uzależnieniu od alkoholu, no w jakimś cugu alkoholowym tacy sprawcy przemocy domowej no niestety dopuszczają się też groźniejszych przestępstw, łącznie z albo próbami, albo też z zabójstwem osoby, nad którą przez wiele lat się znęcali. Pamiętajmy też, że niebieska karta jest pewnego rodzaju też sygnałem dla tego sprawcy, że zostaje zwiększona uwaga względem niego, czyli już jest objęty monitoringiem, już to pokazuje, że jeżeli nie zmieni swojej postawy, no to najprawdopodobniej ta procedura skończy się tym, że on będzie musiał opuścić lokal wspólnie zamieszkiwany, a dodatkowo też no, jest wielce prawdopodobne, że będzie przeprowadzony proces karny, który zakończy się skazaniem. Później możemy mówić jeszcze o warunkach recydywy, jeżeli po odbyciu kary, w zależności od tego, jaka ona by nie była, no jeżeli dalej będzie się dopuszczał. Co ważne też, warto zwrócić uwagę, że w przypadku mężczyzn, którzy dopuszczają się przemocy względem kobiet, no to tymi ofiarami, oprócz wspomnianych już żon, partnerek, konkubin, są także matki oraz także córki, ale też zjawisko dotyczące przemocy nad rodzicami, często nad matkami, też jest zjawiskiem, które jest w Polsce widoczne. A zatem też musimy patrzeć, że ta przemoc względem kobiet nie zawsze będzie dotyczyła tylko tego samego poziomu. Czasami patrzymy też wyżej, a zatem może dotyczyć rodziców, może dotyczyć też dziadków. W szczególności, jeżeli mówimy o przemocy względem kobiet, będzie dotyczyło to babci.
Więcej na temat procedury niebieskiej karty jeszcze powiemy, a raczej powie nam rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie. Wcześniej też jeszcze kilka słów na temat specyfiki pracy z kobietami doświadczającymi przemocy z perspektywy adwokata pracującego w organizacji pomocowej, ale o tym wszystkim w audycji Cisza w Eterze za chwilę. Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze, w której dzisiaj skupiamy się na temacie przemocy wobec kobiet. W przygotowaniu dzisiejszej audycji pomogła mi Ewelina Kwaśniewska, która rozmawiała z szeregiem specjalistów w tej dziedzinie, a których komentarz mogą Państwo usłyszeć. Przypomnijmy, ze statystyk policyjnych wynika, że tylko 1 na 10 kobiet zgłasza akt przemocy. O tym, jak delikatna jest praca z kobietami, które doświadczają przemocy, na przykład ze strony męża, mówi Dariusz Leszczyński, adwokat współpracujący ze Stowarzyszeniem Agape dla osób potrzebujących pomocy.
Wielokrotnie w swojej praktyce zawodowej miałem sytuację, gdy panie przychodziły do mnie, prosiły o pomoc, po czym rezygnowały, obawiały się, że reakcji partnera, obawiały się, że one będą posądzone o nieprawidłowe zachowanie, po prostu obawiały się, że po raz kolejny będą pokrzywdzone. Takie zjawisko możemy nazwać powtórną wiktymizacją.
Jak temu przeciwdziałać i jak przekonać kobiety, że to nie one są winne przemocy, której doświadczają?
Niestety w takiej sytuacji niezbędna jest współpraca zarówno z prawnikiem, jak i psychologiem. Stowarzyszenie, z którym współpracuję, Stowarzyszenie Agape w Lublinie, które mieści się przy ulicy Bernardyńskiej 5, właśnie jest stworzone przede wszystkim dla takich osób, dla osób dotkniętych przede wszystkim przemocą domową. Tam udzielamy wsparcia zarówno prawnego, jak i wsparcia psychologicznego. Oczywiście ta pomoc jest dla osób potrzebujących bezpłatna całkowicie. Zazwyczaj, jeżeli rzeczywiście z rozmowy wynika, że taka osoba jest pokrzywdzona przestępstwem znęcania się przede wszystkim, bo w większości przypadków to właśnie przestępstwo, zazwyczaj polecam, żeby taka osoba skontaktowała się jeszcze z psychologiem, zasięgnęła porady psychologicznej. Następnie współpracujemy nad tym, żeby złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa i wszcząć całą procedurę karną pod tym kątem.
W tym wszystkim znowu powraca kwestia psychicznych blokad, z którymi muszą mierzyć się kobiety zgłaszające akt przemocy. Dariusz Leszczyński przyznaje, że muszą one być gotowe na konfrontację i przedstawienie swojej relacji wydarzeń w obecności sprawcy.
Niestety często tak jest. To jest powszechny problem i tak naprawdę kluczowy. Dlatego bardzo często kobiety unikają złożenia zawiadomienia. Wielokrotnie zdarzyło mi się też, że taka pani, która chciała złożyć zawiadomienie pierwotnie, dopiero po 5 latach zdecydowała się na diametralne kroki. Na krok, żeby wnieść pozew rozwodowy, na to, żeby złożyć oficjalne zawiadomienie organom ścigania o popełnionym przestępstwie. Niestety często jest za późno już wtedy, dlatego że ta osoba już jest tak emocjonalnie zniszczona, że nie ma siły, żeby przeciwstawić się takiemu oprawcy. Dlatego ważne jest to, żeby jak najszybciej reagować na tego rodzaju przestępstwa, na tego rodzaju przemoc, niezwłocznie zawiadamiać o tym właściwe organy ścigania. Tak naprawdę przede wszystkim dla dobra tych osób pokrzywdzonych, a bardzo często też przede wszystkim dla dobra małoletnich dzieci, które często są świadkami tego typu zachowań. Tak naprawdę nikt obcy, czy sąsiad, sąsiadka często nie są bezpośrednimi świadkami takich zdarzeń. Przede wszystkim to się dzieje za drzwiami zamkniętymi w domu, w obecności właśnie dzieci często, niestety.
To jednak nie oznacza, że nie ma żadnych narzędzi, które mogłyby ochronić kobietę przed taką konfrontacją przy składaniu wyjaśnień bądź zeznań.
Tutaj polskie prawo wprowadza taką możliwość. Przede wszystkim, jeżeli taka osoba pokrzywdzona zgłasza przestępstwa dotyczące wolności seksualnej, uregulowane w artykule 197-199 kodeksu karnego, czyli na przykład zgwałcenie, to w takiej sytuacji mamy możliwość przesłuchania takiej osoby w specjalnym pomieszczeniu, tak zwanym niebieskim pokoju, w obecności psychologa. Na wniosek takiej osoby pokrzywdzonej może być psycholog tej samej płci. Wtedy sąd dokonuje przesłuchania takiej osoby, jest sporządzany protokół komputerowo, jak również całe przesłuchanie jest nagrywane, potem odtwarzane w sądzie i taka osoba zazwyczaj zeznaje tylko jeden raz, chyba że wyjdą na jaw później istotne nowe okoliczności. Kolejną taką furtką, żeby osoba nie zeznawała w obecności swojego oprawcy, jest przepis kodeksu postępowania karnego, 390 kodeksu postępowania karnego. Wskazuje on, że taka osoba, pokrzywdzona świadek, może złożyć zeznania pod nieobecność oskarżonego na sali rozpraw, jeżeli obecność tego oskarżonego działałaby krępująco na treść złożonych zeznań.
A od którego momentu mówimy już o karalnym akcie przemocy? Na to pytanie także odpowiada adwokat Dariusz Leszczyński.
Od momentu, kiedy jedna ze stron diametralnie jest silniejsza, jest agresorem w konflikcie, jeżeli już te nieporozumienia, konflikty nie są już wzajemne, jest przewaga jednej strony nad drugą, to wtedy już możemy mówić o tym, że takie zachowanie może wyczerpywać znamiona przestępstwa.
Dość duży udział w przypadku przemocy wobec kobiet to też przypadki nadużyć seksualnych w związkach, na przykład w małżeństwach.
Bardzo często kobiety są też zmuszane do współżycia, do innych czynności seksualnych. Niestety takie przestępstwa, wiadomo, że też odbywają się za drzwiami zamkniętymi. Tak naprawdę bardzo często kobiety nie mają środków dowodowych do tego, żeby wykazać, że rzeczywiście doszło do przestępstwa czy do zmuszenia do współżycia przy użyciu przemocy. Dlatego takie problemy są bardzo często, pojawiają się w praktyce. Najlepiej wtedy od razu reagować, zgłaszać to odpowiednim organom. Jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek minimalnego uszczerbku na zdrowiu, warto też zadbać o to, żeby zabezpieczyć odpowiednią dokumentację medyczną, zrobić obdukcję lekarską przy pomocy biegłego z zakresu medycyny sądowej. Warto starać się, żeby uzyskać jakiekolwiek dowody w tym zakresie, bo bez materiału dowodowego bardzo często tacy sprawcy czują się bezkarni, prawda? I wiadomo, że takie przestępstwa mają miejsce bez obecności osób trzecich, dlatego pod tym kątem bardzo często ciężko to udowodnić w procesie sądowym, natomiast można skorzystać z pomocy psychologa, opowiedzieć o tym jakiejś zaufanej, bliskiej osobie, która co prawda nie jest bezpośrednim świadkiem takiego zdarzenia, ale jest świadkiem chociażby zesłyszenia, która chociażby w sposób pośredni jest w stanie potwierdzić wersję prezentowaną przez panią pokrzywdzoną. Myślę, że takie przestępstwa są bardzo nagle popełniane. Jest krótki okres czasu, często ułamki sekund, więc myślę, że bardzo, bardzo niewielki odsetek kobiet jest w stanie w ogóle przygotować jakiekolwiek nagranie z tego przestępstwa. Też należy pamiętać, że nie do końca takie nagrania, które są zrobione bez wiedzy, zgody drugiej strony, można wykorzystać jako dowód w procesie. Dlatego pod kątem takim dowodowym jest to bardzo, bardzo ciężkie do wykazania, jeżeli rzeczywiście ta przemoc nie ma takiego charakteru, to zmuszenie do współżycia nie ma charakteru stricte fizycznego, tylko bardziej psychiczny.
A co Dariusz Leszczyński radzi kobietom, które doświadczają przemocy?
Radziłbym, żeby takie kobiety sięgnęły po pomoc. Jest bardzo dużo placówek, które udzielają wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, jest przede wszystkim też Stowarzyszenie Agape w Lublinie, które pomogło i pomaga bardzo wielu osobom dotkniętym takim przestępstwem. Dlatego myślę, że warto nie czekać, reagować od razu, zgłaszać odpowiednim organom, nie bać się tego, dlatego że czym dłużej ta agresja, ta przemoc ma miejsce, tym gorzej się od niej uwolnić.
Tak jak już wspominaliśmy w dzisiejszej audycji, osoby, które doświadczają przemocy domowej, mogą zostać objęte procedurą tzw. niebieskiej karty. Jak mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fiołek, zdecydowanie najwięcej takich kart jest zakładanych podczas interwencji policji.
Kiedy otrzymujemy informację o tym, że w domu coś się dzieje, potrzebna jest niezwłoczna pomoc, czyli przyjazd policji w tym momencie, wówczas policjanci zostają z reguły dwie strony na miejscu tego zdarzenia albo całą też rodzinę i widzą rzeczywiście te relacje, co te osoby mówią. Staramy się to też tak przeprowadzać, żeby osobno te osoby mogły się wypowiedzieć, często w osobnych pomieszczeniach, aby poznać rzeczywiście wersję obu stron. No i wtedy, jeżeli policjant rzeczywiście widzi, że dochodzi tutaj do przemocy, czy może dochodzić do przemocy psychicznej bądź fizycznej, zakładana jest niebieska karta, oczywiście za zgodą tej osoby pokrzywdzonej, a więc tam jest oznaczona osoba, która jest osobą pokrzywdzoną, a więc dotkniętą przemocy, jak i też sprawca, który przemoc stosuje i oczywiście rodzaj tej przemocy, czy to jest przemoc psychiczna, czy fizyczna, na czym ona polega, czy na biciu, kopaniu, szarpaniu na przykład, wyzywaniu, wyśmiewaniu, wyszedzaniu, czy też na przykład izolowaniu tej osoby, a więc niepozwalaniu na przykład na wyjście. A więc tych form przemocy jest naprawdę bardzo dużo i już w tej niebieskiej karcie jest to uwzględniane na wstępie. Oczywiście taka niebieska karta trafia później do innych ośrodków, którzy tym wsparciem się zajmują, więc jest to zespół interdyscyplinarny, wchodzi w jego skład nie tylko właśnie policjant, najczęściej dzielnicowy, ale także opieka społeczna, nierzadko kurator i tak dalej. A więc ci wszyscy, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu tego sporu czy też konfliktu i zażegnać dalszej eskalacji przemocy w rodzinie. No ponadto mamy nowe narzędzie od roku, jeżeli chodzi o interwencję i zażegnanie tej przemocy, a więc policjant może wydać nakaz opuszczenia mieszkania wobec sprawcy i zakaz zbliżania się, a więc nawet jeżeli zatrzymamy tego sprawcę przemocy i on spędzi dobę czy dwie w policyjnym areszcie i po zakończeniu czynności do wyroku, do zakończenia sprawy on pozostanie wolny, to wtedy nie będzie mógł wrócić do miejsca zamieszkania, bo często wiązało się z tym, że on wracał po takiej dobie pobytu na policji i potem próbował odwetu, a więc wyżywał się na tej osobie, znęcał się na nią właśnie za to, że ta zadzwoniła na policję i poinformowała o takim zdarzeniu. To daje przynajmniej 14 dni takiego odseparowania minimum od takiego sprawcy, natomiast później można ten termin jeszcze przedłużyć. Wcześniejsze przepisy mówiły o tym, że taką decyzję mógł wydać sąd, ale ta procedura oczywiście wiązała się z czasem, więc teraz ta pomoc dla osoby pokrzywdzonej jest na pewno szybsza i umożliwia właśnie odseparowanie tego sprawcy, napastnika od ofiary. Oczywiście istnieją różne pomocy, rodzaje pomocy, czasami jest niezbędne, żeby to ofiara przemocy mogła opuścić to mieszkanie, a więc znalazła miejsce w ośrodkach specjalnie do tego stworzonych. Nierzadko są to kobiety z dziećmi, które przeprowadzają się do takiego ośrodka po to, żeby uniknąć przemocy. Na pewno największą taką trudną decyzją dla osób pokrzywdzonych jest jak gdyby podjęcie decyzji, żeby w końcu poprosić o pomoc, czyli wezwać ten patrol policji. Nierzadko jest tak, że zanim nastąpi pierwsza interwencja policji, a więc zanim my dowiemy się o tym, że coś złego się dzieje w tych czterech ścianach, jak to się popularnie mówi, to ta przemoc trwa no nie tylko tygodniami, ale nawet latami. I dopiero no, jakiś moment powoduje to, że na przykład kobieta, ofiara tej przemocy decyduje się w końcu na to, żeby to zgłosić. Najczęściej pod wpływem tego człowieka przez bardzo długi czas no, żyje w takiej chorej sytuacji, patologicznej często.
Komisarz Andrzej Fiołek zachęca, żeby przynajmniej spróbować zacząć mówić o przemocy, której się doświadcza, niekoniecznie od razu zgłaszać popełnienie przestępstwa. Na początek może to być rozmowa z zaufaną osobą, także obcą, ale przygotowaną na tego typu rozmowę.
Też często obserwujemy sytuację, że właśnie dzielnicowi są proszeni o taką rozmowę z kobietą, która jeszcze nie chce nic oficjalnie zgłaszać, czyli ona jak gdyby potrzebuje takiej porady. Więc taka rozmowa się odbywa właśnie nie podczas interwencji, często nie w domu, ale no, kobieta umawia się na przykład w jakiejś placówce, w komisariacie, tam gdzie będzie mogła spokojnie, bez udziału rodziny, bez tego, no, takiej sytuacji, że ktoś to usłyszy, a więc ciszy i spokoju zwierzyć się z tego, co się dzieje i też dopytać o taką poradę prawną, co dalej, no bo zgłosić interwencję to jedno, ale ludzie tak naprawdę potrzebują informacji, co dalej będzie, gdzie ja się podzieję, czy ktoś mi pomoże, co stanie się sprawcą, co będzie, jeżeli on wróci, jakie mam prawa, jakie są obowiązki, więc to jest tak naprawdę bardzo ważne i my do tego zachęcamy, aby kontaktować się z dzielnicowym, bo to jest jedna z głównej roli dzielnicowego, właśnie taki bezpośredni kontakt z obywatelem i często taka wstępna ocena, czy to, co się dzieje w domu, jest już przemocą, czy jest to przestępstwem i jak ewentualnie można zaradzić. I dopiero po takiej rozmowie czasami decyduje się kobieta jeszcze po kilku dniach albo tygodniach i kiedy dochodzi do takiej sytuacji znowu przemocowej, decyduje się w końcu na telefon na policję. To też bywa różnie w rodzinach, bo zdarza się, że tygodniami czy też miesiącami nie dochodzi do żadnej przemocy. Natomiast pod wpływem na przykład alkoholu, różnych okoliczności, ten sprawca znowu jak gdyby powraca do przemocy, on jest agresywny, znęca się przez jakiś czas, potem oczywiście przeprasza, podejmuje tą próbę unormalizowania swojego życia, więc kobieta daje mu kolejną szansę, po czym po kilku tygodniach sytuacja się powtarza, więc dużo jest też takich sytuacji, a więc gdzie ta kobieta ma na przykład wytchnienie, wierzy w to, że znowu będzie lepiej, a sytuacja się powtarza. W sytuacji, kiedy ten konflikt i właściwie ta przemoc występuje ciągle, decydują się kobiety szybciej na wezwanie pomocy, na wsparcie, na zwierzenie się komuś, czasami przyjaciółce, czasami właśnie komuś bliskiemu. Natomiast kiedy ta przemoc jest taka cykliczna, powracająca, trudniej tej ofierze też jakby rozstać się trochę z tym sprawcą, ponieważ jest to związane, z tym związane jest całe życie, dorobek, dzieci, cały bagaż doświadczeń, więc nie jest to na pewno łatwa sytuacja, dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej z kimś porozmawiać, żeby tak by upewnić się w tym przekonaniu, że w sytuacji, w której ta osoba się znajduje, to nie jest normalne, takie zachowanie jest patologiczne i trzeba je jak najszybciej przerwać, ale aby do takiej sytuacji doszło, aby kobieta powzięła taką decyzję, często niezbędna jest ta rozmowa.
Nie możemy jednak skupiać się wyłącznie na przypadkach przemocy domowej. Są także niespodziewane, jednorazowe przypadki agresji wobec kobiet, na przykład ze strony obcej osoby na ulicy. Jak reagować w takich przypadkach?
To już zależy od konkretnej sytuacji, jak kobieta została znieważona, czy została też pobita, uderzona, jaki był rodzaj przemocy, czy będzie to znieważenie, zniesławienie, czy będzie to z powództwa cywilnego, na przykład, że ktoś jakiejś obelgi się dopuścił wobec tej osoby i nie będzie to karane właśnie z urzędu przez policję i prokuraturę, tylko właśnie będzie dochodziła swoich praw właśnie tutaj w roszczeniu takim cywilnym. Natomiast no, warto się upewnić i każdą taką sytuację skonsultować, na przykład na komendzie czy na komisariacie policji, gdzie policjant od razu oceni tą sytuację i powie, czy jest to przestępstwo ścigane z urzędu, czy też nie. Jest dużo teraz sytuacji takich przemocowych, które wiążą się właściwie nie z bliskim kontaktem i bezpośrednim, do jakiego zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, tylko na przykład w sieci, gdzie osoby są nierzadko obrażane, czy też wrzucane są jakieś zdjęcia, często przerabiane, a więc montowane, które ośmieszają taką osobę, zwłaszcza dotyka to młodych ludzi, na przykład jeszcze uczniów, uczennice, studentki, dla których jest to duży cios i często no, nie wyobrażają sobie, jak mogą wrócić do szkoły, czy też do pracy, po tym, co ukazało się w sieci na jej temat, no i nierzadko dochodzi do jakichś nawet wręcz prób samobójczych przez te młode osoby, które nie są jeszcze odporne psychicznie na tego typu ataki, więc to też jest bardzo ważne i pamiętajmy o tym, że to, co się dzieje w sieci, tak zwany hejt, to też jest przemoc i to też podlega karze i warto też to konsultować, warto to po prostu zgłaszać i mówić stanowcze nie, bo bo to nie jest najważniejsze. To, kiedy dojdziemy właśnie do przekonania, że to nas obraża, że to nas krzywdzi i musimy się temu przeciwstawić. Takie trwanie w tej sytuacji, licząc na to, że to samo jakoś przejdzie i ten sprawca po prostu przestanie nas obrażać, czy też nas atakować, no często jest takim złudnym przekonaniem.
Często, aby wyrwać się z kręgu przemocy, na przykład domowej, potrzeba interwencji osoby z zewnątrz. Przyjaciela, kogoś z rodziny, sąsiada, który podejrzewa, że coś niedobrego może dziać się za ścianą. Chociaż konsekwencji prawnych za niepoinformowanie o podejrzeniu aktów przemocy nie ma, komisarz Andrzej Fiołek podkreśla, że jest to nasz społeczny obowiązek.
Każdy powinien zgłosić taki fakt, czyli jeżeli słyszymy, nie wiem, za ścianą, czy też wiemy na przykład od znajomych, że w tym domu, nie byliśmy świadkami, ale wiemy, że tam dochodzi do przemocy, że coś złego się dzieje dzieciom, czy też komuś z rodziny, ktoś nas o tym poinformował, warto jest taką informację, że tak powiem, powielić, czyli powiedzieć odpowiednim osobom, instytucjom, które takiej pomocy mają jakby wpisane w swoją rolę, tak jak na przykład policja, więc wtedy zajmą się tą sprawą, sprawdzą, czy rzeczywiście polega to na prawdzie i tu wtedy na pewno nikomu nie stanie się krzywda przez takie sprawdzenie, a wręcz właśnie możemy pomóc, jeżeli ta sytuacja się potwierdzi i rzeczywiście dochodzi tam do przemocy, więc warto tą wiedzą na temat jakichś nieprawidłowości czy też przemocy się dzielić. No każdy ma, obywatel, taki społeczny obowiązek właśnie poinformowania o przestępstwie, no ale obowiązek już prawny mają instytucje. A więc jeżeli nie dochowamy tego terminu, a więc nie poinformujemy o tym obowiązku prawnym, grożą nam już konsekwencje. Natomiast każdy obywatel ma społeczny obowiązek, a więc tutaj konsekwencji prawnych za niepoinformowanie po prostu nie ma. Ale myślę, że no warto to robić w takim odczuciu raz, że społecznym, no też etycznym i jako ludzie po prostu powinniśmy być wyczuleni na to, że komuś się dzieje krzywda i po prostu pomóc. Nierzadko polega to po prostu na zgłoszeniu i powiadomieniu organów ścigania, więc nierzadko nie musimy tego robić osobiście, tak? Wchodzić do tego domu, sprawdzać, co tam się dzieje. Po prostu zadzwońmy, poinformujmy o naszych spostrzeżeniach. Jeżeli to się nie dzieje w tym momencie, w tej chwili, nie jesteśmy tego świadkiem, ale mamy informację, że może coś takiego się dziać, też warto na przykład poinformować dzielnicowego, który w ramach swoich zadań pojawi się tam. Rozpyta na przykład też sąsiadów, żeby to potwierdzić, będzie tam przychodził i sprawdzał, czy rzeczywiście coś złego się dzieje. To też jest bardzo ważna informacja, która może pomóc.
A jeszcze więcej o konkretnych sposobach pomocy kobietom, których dotyczy przemoc, powiemy w drugiej godzinie audycji. Spojrzymy też na sprawę w psychologicznym, nieco szerszym kontekście. Zapraszam po godzinie 23. Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze w drugiej godzinie. Dzisiaj poruszamy kwestię przemocy wobec kobiet. Temat szczególnie mocno poruszany jest na przełomie listopada i grudnia za sprawą 25 listopada, czyli Dnia Przeciw Przemocy wobec Kobiet i przez kolejnych tak zwanych 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Na początek tej godziny ponownie oddamy głos radcy prawnemu doktorowi Grzegorzowi Skrobotowiczowi, pytanemu o to, jakich narzędzi on sam by użył, aby zmniejszyć skalę przemocy wobec kobiet.
Pytanie jest bardzo dobre, ale i bardzo trudne, bo z pewnością trzeba oddziaływać wieloaspektowo. To wydaje mi się, że takiej jednej recepty nie ma. Ja patrząc z perspektywy prawnika, karnisty, a też osoby, która interesuje się szczególnie prawem karnym wykonawczym, a zatem tym, co się dzieje po wyroku, no to uważam, że po pierwsze powinniśmy podejmować oddziaływania prewencyjne oraz informacyjne na jak najwcześniejszych etapach życia. Co mam na uwadze? Uważam, że też różnego rodzaju prelekcje, pogadanki, spotkania w szkole podstawowej, w tych ostatnich klasach, pewnie już tak, ale w szczególności też w liceum czy na studiach, powinny być przeprowadzane, gdzie element dialogu, element rozmowy, element wyrozumiałości powinien w ogóle w naszym społeczeństwie być bardziej rozwijanym. W ogóle, jeżeli mówimy o sprawach karnych, no bo przemoc przecież takim przestępstwem jest, to powinniśmy też mówić o większym podejściu konsensualnym. Powinniśmy my jako społeczeństwo bardziej nastawiać się też na dialog, na rozmowę. A zatem ja bym przede wszystkim kładł nacisk na szeroko pojęte też kampanie edukacyjne. Nie ukrywam, że z pewnością media miałyby tutaj też kluczowe zadanie i kluczową rolę do odegrania, żeby też informować o tym, jak ta sytuacja, przepraszam, wygląda. Chociażby informowanie o liczbach, żeby też kobiety, które zostały dotknięte przemocą, nie miały odczucia, że to dotyczy tylko i wyłącznie ich, czyli przypadek jednostkowy, tylko że skala jest naprawdę duża. Żeby taka kobieta nie bała się też pójść, bo pomyśli, że a nie, to na pewno nikogo nie dotyczy, tylko mnie, to ja może nie będę inicjowała procesu. Żeby obywatele, i tu już mówię szerzej, nie bali się informować policji, prokuratury o tym, że gdzieś wkoło dzieje się jakieś zło. To jest też lekcja dla nas, czyli dla sąsiadów takich rodzin. Bo często taka kobieta, tak jak rozmawialiśmy, może się bać. Co należy wówczas zrobić? No, być może poinformować policję jako sąsiad, że no, słyszymy, że za ścianą dochodzi do różnego rodzaju krzyków, wrzasków, może jakichś uderzeń. No przecież też nie ma co się oszukiwać, ale żyjąc w szczególności w bloku, słyszymy, co dzieje się, na przykład idąc, czy będąc na klatce przez drzwi. Nie mówię tutaj, że ktoś stoi i podsłuchuje, co jest za drzwiami, ale po prostu idąc klatką słyszymy takie przypadki. Też powinniśmy interweniować. Wiem, że z jednej strony łatwo powiedzieć, a trudniej zrobić, bo każdy ma swoje życie, ale jeżeli chcemy przeciwdziałać przemocy, przeciwdziałać w ogóle przestępczości, to nie powinniśmy zadawać sobie pytania, po co ja mam to zrobić, niech zrobi to ktoś inny. Tylko zacznijmy od siebie. Jeżeli widzimy zło, to reagujmy. Oczywiście proporcjonalnie. Być może warto też, jeżeli jesteśmy w dobrych kontaktach sąsiedzkich, może porozmawiać z tą kobietą. Może zapytać się, czy ona czegoś nie potrzebuje. Mam świadomość, że nie każdy chce się otworzyć, natomiast być może właśnie taka rozmowa też pomoże takiej kobiecie. Może dzięki temu ona będzie w stanie przełamać się i podjąć decyzję, że no ja muszę już zacząć działać. Ja to zgłoszę, ja o tym poinformuję.
W przestrzeni internetowej przy okazji kampanii społecznych zwracających uwagę na problem przemocy coraz większą popularność zyskują porady, w jaki sposób zaszyfrować prośbę o pomoc, tak żeby oprawca nie miał szansy zorientować się, że jego ofiara przekazuje taką prośbę na przykład w rozmowie z drugą osobą. To też daje bodziec do działania.
W szczególności jeżeli mówimy o znakach, które kobiety mogą pokazać, zwłaszcza jeżeli na przykład no, gdzieś są uprowadzone, czy przybywają w miejscu, w którym niekoniecznie życzą sobie być, a boją się powiedzieć z uwagi na reakcję, no to w mojej ocenie na pewno popularyzowanie też takich znaków, takich elementów zachowania, postępowania i to w mediach szeroko pojętych z pewnością będzie miało oddźwięk pozytywny, a nie negatywny. Dlaczego pozytywny? Z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, kobieta będzie wiedziała, jaki znak czy jaki gest należy wykonać, a po drugie, osoba, do której ten gest jest skierowany, no, będzie w stanie go odczytać, no bo gdyby kobieta była w stanie krzyknąć czy coś powiedzieć, to z pewnością by to zrobiła, a ponieważ z jakichś powodów nie jest w stanie tego zrobić, no to pokazuje swoją sytuację poprzez gest, de facto prosząc o pomoc. No, też można obserwować, w szczególności dotyczy to młodych osób, tu mam na uwadze młode kobiety i to jest też z pewnością pewnego rodzaju apel do rodziców, żeby obserwować też swoje dzieci, bo przemoc zdarza się także w szkołach. Skoro względem małoletnich i tak jak mówiłem, tutaj liczba osób dotkniętych tą przemocą, no to jest ponad 10 tysięcy, no to widzimy, że skala jest dosyć duża, aby obserwować swoje dzieci, jak one się zachowują. Czasami też one muszą w jakiś sposób odreagować i odreagowują także w ten sposób, że na przykład dokonują samookaleczeń. I warto z pewnością zastanowić się, dlaczego na przykład dziecko ma owiniętą rękę bandażem, dlaczego w lecie nosi jakąś bluzkę z długim rękawem, bo przecież pogoda piękna, jest gorąca, a dlaczego ona fragment ciała zasłania. To jest też taka forma pewnego krzyku czy apelu o pomoc, ale wyartykułowana właśnie w ten sposób, bo być może to dziecko boi się powiedzieć, a chcąc sobie też ulżyć psychicznie, dokonuje takiego samookaleczenia. Dlatego temat przemocy w ogóle jako takiej jest naprawdę istotny i powinien znajdować też odpowiednie miejsce również w naszym oglądzie jako społeczeństwa.
Doktor Grzegorz Skrobotowicz porusza też kwestię, o której mówił komisarz Andrzej Fiołek, czyli obowiązku reagowania w przypadku, kiedy jesteśmy świadkami przemocy domowej czy przemocy wobec kobiet. Obowiązku niezagrożonym żadną karą w przypadku jego niedopełnienia, ale jednak obowiązku, do którego powinniśmy poczuwać się społecznie.
Mamy artykuł 240, który mówi już o prawnym obowiązku zgłaszania chociażby usiłowania przestępstwa, natomiast przestępstwo znęcania nie znajduje się w tym katalogu, a zatem absolutnie zgadzam się, że spoczywa na nas obowiązek obywatelski, społeczny, etyczny, moralny, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. Natomiast z drugiej strony, czy nie jest tak i czy nie powinno tak być, że właśnie ten obowiązek etyczny tak naprawdę jest dla nas ważniejszy, bo to później my moralnie patrzymy sobie patrzymy w twarz w lustrze i czy jesteśmy w stanie spojrzeć sobie w tą twarz i powiedzieć, okej, ja się zachowałem prawidłowo, czy nie, bo sankcja karna jest tylko pewnym przymusem państwowym. Natomiast przecież nie chodzi o to, żeby państwo nas karało za wszystko, tylko chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie podejmowali prawidłowe działania. Prawo jest rzeczą wtórną, dlatego że nie zawsze jesteśmy w stanie albo A, coś prawidłowo ocenić, albo B, też zintensyfikować swoje działania i potrzebujemy pewnego rodzaju katalizatora. Natomiast tak naprawdę to ta nasza wewnętrzna ocena i ten nasz wewnętrzny głos powinien powiedzieć: słuchaj, zadziałaj, zrób coś z tym. I według mnie też taka dewiza, którą ja osobiście się kieruję, żeby zachowywać się względem drugiej osoby i tak ją traktować, jak sam chciałbym być traktowany. A zatem, skoro nie chciałbym, żeby ktoś się nade mną znęcał, to nie znęcam się nad innymi. Jak nie chciałbym być okradziony, to nie okradam innych. Taka wydaje się jakże prosta formuła czy recepta, a z drugiej strony jak też trudna. A zatem jeżeli ja jestem w potrzebie, jeżeli ja potrzebuję pomocy, to chciałbym, żeby tej pomocy mi udzielono. A zatem, jeżeli widzimy, że ktoś jej potrzebuje, to reagujmy.
I ja także przyłączam się do tego apelu w dyskusji na temat przemocy wobec kobiet. Nie może też zabraknąć spojrzenia okiem psychologa. Jednak o tym za kilka minut. Temat przemocy wobec kobiet to nie tylko kwestia pojedynczych przypadków, statystyk, o których dzisiaj mówimy, to nie tylko zachowania karane. Temat przemocy to wszystko, co prowokuje do pochylenia się nad szerszym kontekstem naszego podejścia jako społeczeństwa do kwestii przemocy. A o tym na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji jako psycholog i psychoterapeuta mówi dr Dorota Dolecka-Semeniuk.
To wynika z naszej kultury, że mamy takie przyzwolenie z jednej strony na stosowanie przemocy, a z drugiej strony na niereagowanie na tą przemoc. I ja bym nawet powiedziała, że te statystyki są takie dość łagodne, bo jeżeli bierzemy pod uwagę całą przemoc, czyli również takie zjawisko, które jest określane jako mikroprzemoc, czyli na przykład wyzwiska albo nieprzyjemne komentarze, to tak naprawdę w Polsce 100% kobiet. Bo chyba nie ma żadnej dziewczynki w wieku szkolnym, która by nie słyszała od kolegów czegoś nieprzyjemnego. A to też jest przemoc. I przez to, że my właśnie tak tą przemoc znormalizowaliśmy i uważamy, że to jest w porządku oceniać kobietę, obrażać kobietę, sprawiać jej przykrość, no to nie reagujemy na to jako społeczeństwo.
Nie da się też ukryć, że same kobiety przyzwyczajają się do przypadków nadużyć czy poniżenia ze względu na płeć, komentarzy z podtekstem seksualnym, przedmiotowymi żartami, co sprawia, że zwiększa się ich tolerancja na zachowania, które nie powinny mieć miejsca.
To chyba wynika z tego, że nie mamy wsparcia, jeżeli chodzi o te nasze reakcje. Tak się posłużę takim przykładem. Jakiś czas temu pewna kobieta, która na Instagramie prowadzi konto, przyznała się do tego, że stojąc w kolejce do autobusu została, no tak naprawdę doznała napaści na tle seksualnej, bo mężczyzna zaczął ją dotykać w różnych miejscach. I ona napisała na tym koncie, że jej pierwsza reakcja to był krzyk i że bardzo dużo osób stało i wszyscy odsunęli się od niej. I potem jak siedziała w autobusie i zadzwoniła do przyjaciółki i opowiadała specjalnie na głos, żeby wszyscy w autobusie słyszeli, co się stało, to wszyscy spuszczali wzrok i nikt się nie odzywał. No traktował ją, jakby to jej była wina. I to jest chyba też tego efekt, że my mamy taką dużą lekkość co do tego, żeby winę przypisywać ofierze, a nie sprawcy, czyli osobie, która czegoś doświadczyła tak naprawdę i ona musi się tłumaczyć. Takim sztandarowym przykładem są wszystkie procesy związane z gwałtami, czyli tam kobiety muszą udowadniać, że zachowały się w porządku i że to nie jest ich wina, że doznały napaści i przemocy. A jeżeli chodzi o inne typy przemocy, to sytuacja jest zupełnie odmienna, no bo złodziej nie musi wyjątkowo się tłumaczyć, ani nie wiem, właściciel sklepu nie musi się wyjątkowo tłumaczyć z tego, że za mało zabezpieczył sklep i dlatego został okradziony. Tak? To wtedy nie jest winny właściciel sklepu, tylko winny jest złodziej. A jeżeli chodzi o przemoc wobec kobiet, to sytuacja jest zupełnie odwrotna.
Tutaj znowu powraca kwestia argumentu, że kobieta sama prowokowała wyglądem czy zachowaniem. Pojawia się też zjawisko, kiedy mężczyzna stosuje na przykład pasywną agresję. Chociażby przestając odzywać się za karę, że żona miała odwagę wymagać czegoś od niego w relacji.
No to są takie tłumaczenia, ale tak naprawdę jakby popatrzeć na cały mechanizm przemocy, to sprawca przemocy stosuje te różnego rodzaju zachowania przemocowe, agresywne, po to, żeby ulżyć swojemu cierpieniu. I tak naprawdę nie ma znaczenia, co zrobi druga strona. Bo tak naprawdę to nie jest wina tej drugiej strony, że ona doświadcza przemocy, albo jeżeli to jest wina, to taka, że jest po prostu słabsza. A sprawca przemocy świadomie, bo właśnie taka jest definicja przemocy, że to jest świadome działanie wobec osoby słabszej. I z pełną świadomością taki sprawca rani i wie, co robi, i wie, że nie ma racji. No, sprawca przemocy w ten sposób dzieli świat na taki bardziej prosty i łatwiejszy dla niego, czyli czarno-biały. On jest tym, który jest w porządku i zachowuje się w porządku, a ta druga strona to jest tą, która popełnia błędy, która musi coś tam zrobić, poprawić. I jego zadaniem jest, żeby cały czas ten świat wyglądał w taki sposób, czyli żeby utrzymywać tą drugą stronę, czyli kobietę, bo najczęściej sprawcami są właśnie mężczyźni, a osobami, które doświadczają albo kobiety, albo dzieci, w takim przekonaniu, że właśnie się myli. I nasza kultura też pomaga w tym sprawcom, a utrudnia tym kobietom, bo my mamy wiele takich przekazów, że kobieta musi coś właśnie poprawić, coś za mało się stara. Kulturowo mamy taki podział a propos płci, tak? Że chłopcy to są tacy dopingowani, że oni mogą, dadzą radę, mają wygrywać, na pewno będą wygrywać, a dziewczynki to te, które mają być takie ciche, spokojne, nie wychylać się. To już słychać w rozmowach na przykład z przedszkolankami, tak? Że jak chłopcy rozrabiają, to jest okej, ale jak dziewczynka zaczyna, nie wiem, bić chłopców czy kogokolwiek, to już z dziewczynką są poważne problemy. I to też jest odpowiedź na to, dlaczego tak dużo jest przemocy wobec kobiet. Że my jako społeczeństwo trochę sprzyjamy temu, żeby chłopcy w sposób agresywny radzili sobie z różnymi trudnościami, a oni przesiąknięci tym, że właśnie te dziewczynki są takie gorsze od nich, no potem właśnie odreagowują albo tak naprawdę zwalają winę na kobietę za to, że im się coś nie udaje czy nie wychodzi. I chciałam też powiedzieć o tym, że w tej diadzie sprawca i osoba pokrzywdzona tą przemocą, to cierpi również sprawca. Więc tak naprawdę przerwanie tego i zatrzymanie przynosi zawsze też ulgę sprawcy. Bo on wie o tym, że raniąc tą drugą stronę popełnia błąd i że nie ma racji. A z drugiej strony jest w takiej trochę pułapce, którą sam na siebie zastawił, że nie wie jak inaczej sobie poradzić na przykład z różnego rodzaju trudnymi emocjami, czy porażkami, czy cierpieniem. Więc stosuje jeden mu znany sposób, czyli to, żeby się wyżyć i wyładować na drugiej osobie.
Oprawcy wiedzą, że popełniają błąd i stąd bierze się na przykład notoryczne przepraszanie za swoje zachowanie i obietnica poprawy. Ale jak wskazuje Dorota Dolecka-Semeniuk, to nie jedyny powód.
Ale też z tego, żeby zostawić tak jak jest. Dlatego jeżeli chodzi o przemoc, to jest to taki mechanizm na tyle skomplikowany i na tyle wikłający obie strony, zarówno tego sprawcy, jak i tą osobę, która doświadcza tej przemocy, że potrzebna jest ingerencja osób z zewnątrz. Bo ani sprawca nie jest w stanie się zatrzymać, bo to dla niego jest bardzo trudne, żeby przestać, ani osoba, która jest w środku, też jest w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony ma cały czas tłumaczone, że się myli, że popełnia błędy, że to, co myśli, co czuje, jest złe, więc ciągle wątpi w to, co myśli i co czuje, a z drugiej strony ma powiedziane, że to sprawca ma rację, chociaż przeczuwa, że to tak nie jest i że to tak nie powinno wyglądać. Dlatego przemoc kołem się toczy, jest tak zwane koło przemocy, które jest takim mechanizmem dbającym o to, żeby ta przemoc się nie skończyła. Dlatego potrzebne są osoby z zewnątrz, żeby pomóc przerwać tą przemoc i tak naprawdę uwolnić zarówno sprawcę, jak i tą osobę, która jest poszkodowana, albo przede wszystkim osobę, która jest poszkodowana, od cierpienia i takiej olbrzymiej traumy bycia w takiej pułapce tego koła.
A jak psycholog odnosi się do wspomnianych już statystyk, że tylko 1 na 10 kobiet decyduje się powiedzieć głośno o doświadczeniu przemocy?
To jest z jednej strony znowu kwestia kulturowa, że my mamy w kulturze mocno zakorzenione przekonanie, że nie wynosi się niczego poza dom i że z trudnościami trzeba sobie poradzić w środku. I że mówienie o trudach czy niepowodzeniach w domu to jest właśnie skarżenie. No, tak negatywnie to jest skorelowane. W związku z tym takie kobiety bardzo często słyszą od rodziny, od przyjaciół, żeby nie mówić. A jeszcze od starszych pokoleń, czyli od matek, od babek, od ciotek słyszą, że za mało się starasz, mąż ma rację, gdybyś tak się nie zachowywała, to on by się tak nie zachowywał. To jest twoja wina, to jest kolejna rzecz kulturowa, że odpowiedzialność za rodzinę jest złożona tylko i wyłącznie na kobiecie. Czyli jak coś jest z dziećmi nie tak, albo coś z mężem jest coś nie tak, albo ze związkiem, no to jest wina kobiety, więc to kobieta powinna bardziej się postarać, coś zmienić, a nie tu zwalać, iść na łatwiznę i zwalać winę na męża, że z nim jest coś nie tak. Bo jakby jest nawet takie okrutne powiedzenie, tak? Że jakby nie kochał, to by nie bił, tak? Albo że właśnie jakby sobie zasłużyła, to by nie dostała. To jest jedna trudność, a druga trudność jest taka, że nie mamy też takich mechanizmów, czyli tak służby tak nie za bardzo reagują. Jakby popatrzeć na, trochę może się na mnie obrazi służba, jeżeli chodzi o policję, ale tam jest jednak większość mężczyzn. No i teraz jak mężczyzna przychodzi i słyszy, co mówi kobieta, no to jednak bardziej traktuje poważnie, oczywiście tak nie jest we wszystkich przypadkach, ale dość często poważniej traktuje tego pana, który mówi, niż tą panią. Tym bardziej, że się mówi właśnie znowu taki stereotyp, że tam kobieta wyolbrzymia, jest rozhisteryzowana, a ten pan taki spokojny powie, że to wcale nieprawda, on nie uderzył tej żony, ona jak zwykle wariatka tu robi awanturę, nikt się nie skarży, no to, że sobie odpuszczają. Że tak trudno właśnie uwierzyć w tej kobiecie, w to, że ona wie, co robi, że nie jest wariatką, że jak płacze, no to po prostu cierpi, albo nie wiem, jak krzyczy. To ma do tego powód i że to jest naprawdę racjonalne i sensowne. Dwa, że my właśnie mało wiemy na temat tych mechanizmów przemocy, tego jak reagować. Dopiero się uczymy jako społeczeństwo. Dopiero się uczą organy różnego rodzaju, właśnie odpowiedzialne za porządek czy przestrzeganie prawa, ale też uczą się obywatele. Tej wiedzy jest jeszcze za mało, dlatego najczęściej właśnie mamy, czy obwiniamy kobietę, że ona nie chciała. Ja kiedyś usłyszałam od znajomej, że tą sąsiadkę to bije mąż, ponieważ ona to lubi, bo jest taką inteligentną i wykształconą kobietą i taką obrotną, że gdyby nie lubiła, to by dawno już zareagowała. Dlatego ta moja koleżanka nie zgłosi tego, a słyszy cały blok o tym, to co się dzieje w tym domu. No to właśnie jest takie, myślę, że przekonanie z braku wiedzy o tym, że właśnie jak jest w środku, to strasznie trudno jest pójść na tą policję i tam się tłumaczyć, albo nie wiem, do tej prokuratury i tam trzeba przejść takie straszne procedury i wszystko tam wyjaśniać, opowiadać takie trudne rzeczy, a potem się z wszystkiego tłumaczyć, a dodatkowo wraca się do tego domu i tam ten mąż, no nie jestem zachwycony, więc trzeba się zmagać z tym lękiem, czy on spełni groźby, bo bardzo często te kobiety nie zgłaszają tego, ponieważ są straszone takimi bardzo poważnymi rzeczami, czyli tym, że albo one zostaną pobite, albo nie wiem, zabite, albo że mąż zrobi krzywdę dzieciom, albo że odbierze im dzieci i udowodni, jaką jest beznadziejną matką i nigdy w życiu nie spotka się z tymi dziećmi ta kobieta, albo że nie będzie miała z czego żyć. To jest kolejna rzecz, że jednak kobiety w naszym społeczeństwie mniej zarabiają, mężczyźni zarabiają więcej i w związku z tym ta sytuacja ekonomiczna też ma bardzo duże znaczenie, bo nawet jak ja pracując w ośrodku przeciwdziałania przemocy, spotykam się z takimi kobietami, które same są gotowe coś zrobić i mają bardzo dużo odwagi i determinacji co do tego, żeby uratować siebie i dzieci i właśnie przerwać ten krąg przemocy, to one mówią, no ale gdzie ja pójdę? Mnie nie stać na to, żeby wynająć mieszkanie, a jeszcze trzeba będzie dzieci utrzymać. Ja nie mam na to pieniędzy. Nie będę miała z czego żyć. To już lepiej zostać w tym domu, męczyć się. Ja już wiem mniej więcej, jak on się zachowuje, co trzeba robić, żeby mnie bił, albo żeby mnie tylko bił, a nie dzieci. Dzięki temu będziemy mieli za co żyć i jak żyć. I to też jest bardzo trudna sytuacja, że mamy mało takiej oferty jako państwo, żeby wesprzeć te kobiety. Że są te ośrodki, które dają pomoc samotnym matkom, ale one są ubogie, warunki tam są kiepskie, mało miejsc tam jest tak naprawdę. I no to jest, tak jak mówię, taki trudny wybór. A jak rodzina czy przyjaciele nie wspierają, tylko mówią, że kobieta ma się poprawić, no to też jest słabsza w tym, tak? Albo bardziej samotna w tym zmaganiu.
Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jednak jeszcze nie zostały wypowiedziane wszystkie ważne kwestie, przynajmniej o części z nich. Jeszcze do północy w Polskim Radiu Lublin zdążymy powiedzieć: zostańcie z nami. W audycji Cisza w Eterze po raz ostatni wracamy do tematu przemocy wobec kobiet i po raz kolejny do pytania, jak jej przeciwdziałać. Ta kwestia dla psychologii i psychoterapeutki Doroty Doleckiej-Semeniuk jest szczególnie ważna.
Ja między innymi dlatego zaczęłam pracować w ośrodku przeciwdziałania przemocy, bo pracując jako psycholog i psychoterapeutka nasłuchałam się tylu historii dorosłych osób, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie. Bo to, że tato bije mamę, to nie znaczy, że nie cierpi dziecko, bo ono też doświadcza wtedy przemocy. Albo jak tato się znęca nad mamą, wszystko jedno w jaki sposób, czy fizyczny, czy psychiczny, to dziecko też cierpi. To są tak tragiczne historie. To potem łamie całe życie właśnie to niereagowanie, czyli te historie, kiedy ja rozmawiam z tymi dorosłymi i tak analizując ich dzieciństwo, to sąsiedzi wiedzieli, rodzina wiedziała, szkoła wiedziała. Jak rodzina była w kiepskiej sytuacji finansowej, to ośrodek pomocy też widział, nie wiem, pani w sklepie. Wszyscy wiedzieli, dorośli, a nikt nie pomógł temu dziecku i nikt nie wydostał tej rodziny z tego. I to tak naprawdę potem odbiera taką siłę, energię i pewność do życia i poczucie, że jest się ważnym i wartościowym człowiekiem. Więc dlatego tak ważne jest, żeby reagować, żeby sprawdzić. My jesteśmy w stanie wyczuć, czy coś niebezpiecznego dzieje drugiej osobie, czy nie. I warto by było słuchać się tego. Albo zgłosić, bo można również jako świadek, albo jako osoba, która podejrzewa. Nie trzeba być osobą, która doświadcza przemocy, żeby na przykład zgłosić się do takiego ośrodka pomocy osobom poszkodowanym przestępstwem. One działają w ramach sieci ośrodków Ministerstwa Sprawiedliwości. I między innymi w Lublinie na Bernardyńskiej 5 prowadzi go Stowarzyszenie Agape, jeden z takich ośrodków. Ale te ośrodki są rozsiane po całej Polsce i to są między innymi takie placówki, do której może się zgłosić każdy, kto podejrzewa, że gdzieś spotkał się z przemocą albo doświadcza takiej przemocy, żeby sprawdzić, potwierdzić, ale też żeby oddać specjalistom, bo to są bezpłatne porady, zarówno prawne, jak i psychologiczne i tam też jest pracownik socjalny, żeby z różnych stron sobie odpowiedzieć, a też dostać wskazówki, czy ma coś robić, czy to właśnie ośrodek ma coś za daną osobę robić. Dodatkowo jest jeszcze ogólnopolski telefon alarmowy 112 i tam też pracują specjaliści i też można zadzwonić i zapytać się, co w takiej sytuacji robić i oni też mają narzędzia do tego, żeby pomóc nam i albo podpowiedzieć, albo samemu zareagować.
Czasem rozmowa twarzą w twarz o problemie przemocy albo udanie się osobiście do konkretnego ośrodka pomocy, tak jak na przykład do Stowarzyszenia Agape, które mieści się przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie, jest niemożliwe. Dlatego tak ważne jest przypominanie o pomocy telefonicznej. Do numeru alarmowego 112, o którym wspomniała Dorota Dolecka-Semeniuk, warto dodać jeszcze kilka innych numerów, przede wszystkim całodobowe, czyli policyjna linia specjalna zatrzymać przemoc, czyn na całą dobę. Jest to numer 800-120-148. Inny telefon interwencyjny, również całodobowy, prowadzony jest przez Centrum Praw Kobiet. Tam także można zwracać się o prośbę o pomoc albo chociaż po prostu komuś powiedzieć o swoim kłopocie. Ten numer to 600 070 717. A do tego także numery telefonu działające w określonych godzinach, ale także prowadzone przez policję. Policyjny telefon zaufania do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ten numer jest czynny od poniedziałku do piątku od 9.30 do 15.30 i jest to numer 800-120-226. Niebieska linia to ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Ten dostępny jest od 12 do 18, a ten numer również podobny, jeśli chodzi o te policyjne numery, czyli początek 800, potem 120, a końcówka w tym przypadku to 002, to jest niebieska linia. A jeżeli ktoś szuka innych form pomocy, to polecamy także aplikację na smartfony. Aplikacja Twój Parasol jest to aplikacja, która udaje apkę pogodową, jednak po dwukrotnym kliknięciu w ikonę zachmurzenia pojawia się panel pomocy i tam także możemy znaleźć informacje dotyczące tego, jak zgłosić akt przemocy wobec siebie samej albo wobec kogoś innego. Bardzo dyskretna aplikacja. I w tym wszystkim jest też jeszcze kilka wątków, które chciałabym poruszyć, zamykając powoli temat przemocy wobec kobiet. A wątków, które nie zostały poruszone przez naszych ekspertów, warto jednak na koniec dzisiejszej audycji poświęcić im chwilę uwagi. Przede wszystkim wróćmy do powodów, dla których akurat dzisiaj rozmawiamy na ten temat. Jesteśmy w trakcie obchodzenia 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, o tym już wspominałam dzisiaj w audycji. To już 30 tego typu akcja organizowana co roku. To międzynarodowa kampania zainicjowana przez Center for Women's Global Leadership, ma pomóc w likwidowaniu przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. I w ramach tych 16 dni na całym świecie odbywają się różnego rodzaju akcje uświadamiające. I do obchodzenia tych 16 dni, co też jest ważne, wybrano szczególny okres pomiędzy 25 listopada, czyli Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. I to ma symbolicznie zaznaczać związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i ma podkreślać, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. W tym roku kampania 16 dni koncentruje się na kwestii kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet. Jak szacuje Centrum Praw Kobiet, rocznie nawet 500 kobiet ginie w Polsce w związku z przemocą domową, są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym lub popełniają samobójstwa. Ale mówiąc o przemocy wobec kobiet, nie można też zapominać o innych kwestiach, o kobietach z niepełnosprawnościami oraz o przemocy w środowisku zawodowym. Tych kwestii szczególnie dotyczyła zeszłoroczna kampania. Jeśli chodzi o kwestie kobiet z niepełnosprawnościami, to takich kobiet na świecie jest około 1 na 5, a według badań są one nawet 10-krotnie bardziej narażone na przemoc. A dyskryminacja i przemoc ze względu na płeć często są przyczyną ich niepełnosprawności, skutkiem doświadczanej przez nich agresji i przemocy. Fundacja Autonomia alarmuje, że w Polsce rozwiązania antyprzemocowe są niedostępne i nie uwzględniają wyzwań, przed jakimi stoją właśnie kobiety z niepełnosprawnościami. Aktywiści uważają też, że brakuje działań, które koncentrowałyby się na wzmacnianiu, budowaniu poczucia sprawczości i autonomii kobiet z niepełnosprawnościami, przekazywaniu wiedzy na temat praw, w tym prawa i możliwości obrony. Dlatego tak ważne jest chociażby przypominanie i mówienie o tym, że przemoc wobec kobiet dotyczy także i dotyczy może nawet zwłaszcza kobiet z niepełnosprawnościami. Z kolei, jeśli chodzi o kwestię przemocy w pracy, to kilka lat temu zajęły się nią inicjatorki wspomnianej już przeze mnie kilka razy kampanii 16 dni, które to doprowadziły do przyjęcia w czerwcu 2019 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy prawnie wiążącej konwencji mającej na celu położenie kresu przemocy ze względu na płeć, w tym molestowaniu seksualnemu w świecie pracy. Konwencja zawiera wytyczne dla rządów, pracodawców i związków zawodowych, jak identyfikować i eliminować zachowania dyskryminacyjne oraz jak zajmować się dyskryminującymi skutkami nierównych stosunków władzy, które leżą u podstaw przemocy ze względu na płeć. I jeszcze jedna rzecz na koniec ode mnie. Nie chciałabym, żeby po całej dzisiejszej audycji ktoś odniósł wrażenie, że problem przemocy dotyczy wyłącznie kobiet. Oczywiście ofiarami zostają również mężczyźni, którym nawet może być trudniej niż kobietom przełamać wstyd i przyznać się. Przyznać się do tego, że są słabsi fizycznie czy psychicznie w starciu z kobietą, a oni także potrzebują niezbędnej pomocy. I chociaż statystyki wskazują, że jednak zdecydowana większość przypadków przemocy dotyczy kobiet, bardzo bym chciała, żeby o tych formach pomocy, o których dzisiaj mówili nasi eksperci, dowiedzieli się także potrzebujący wsparcia mężczyźni. Nie bójmy się mówić o tym głośno i często, nie tylko na przełomie listopada i grudnia. Pora się żegnać. Dziękuję bardzo reporterce Ewelinie Kwaśniewskiej za przepytywanie naszych dzisiejszych ekspertów. Dzisiejszą audycję zrealizował Piotr Wierzchoń, a ja nazywam się Iwona Kosior i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobrej nocy.